Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
W 2050 roku Polaków będzie o 4,5 miliona mniej niż obecnie, wynika z danych GUS-u. Oznacza to, że z 38,5 miliona zostanie nas blisko 34 miliony.
Społeczeństwo będzie się też gwałtownie starzeć. Spadek liczby ludności ma dotknąć w szczególności miasta, które w przeciwieństwie do wsi będą szybko tracić mieszkańców.
Prognozy demograficzne uwzględniają efekty m.in. polityki ludnościowej, demograficznej i prorodzinnej państwa.
Polityka niesprzyjająca młodym i wzrastające w ostatnich latach bezrobocie nasiliły masową emigrację zarobkową.
Oficjalne dane mówią o 2,5 miliona Polaków, którzy wyjechali za pracą, przypomina poseł i profesor Józef Achrenkiewicz. Socjolog powiedziała, że rząd PO-PSL prowadzi złą politykę gospodarczą i społeczną.
Po 1989 roku zlikwidowano 5 milionów miejsc pracy i nigdy ich nie odbudowano. W związku z tym dorastające do wieku właśnie zdolności do pracy pokolenie urodzone w okresie drugiego wyżu demograficznego, koniec lat 70., lata 80., musiało poszukać sobie miejsca do pracy, do życia za granicą i poszukało. Wobec tego to jest bardzo prosta konsekwencja prowadzonej polityki gospodarczej i polityki społecznej. W gruncie rzeczy poza drobnymi odchyleniami w czasie rządów Jana Olszewskiego czy Jarosława Kaczyńskiego, właściwie polityka antyrodzinna.
Do 2050 roku proces starzenia się społeczeństwa polskiego ma być coraz większy. GUS szacuje, że osób w wieku poprodukcyjnym będzie około 10 milionów.
Z prognoz GUS-u wynika, że w 2050 roku Polacy będą mieli więcej dzieci niż obecnie. Nie spowoduje to jednak zastępowalności pokoleń.
Sejmowa Komisja do Spraw Energetyki poparła w pierwszym czytaniu pilny projekt noweli ustawy dotyczącej norm jakości węgla. Jedna z poprawek ma też zagwarantować 280 milionów złotych na kopalnię Kazimierz Juliusz.
Projekt wprowadza m.in. system kontroli norm jakości węgla oraz kary za ich nieprzestrzeganie. W zamyśle ma to pomóc wyeliminować import węgla słabej jakości.
Rząd zwlekał z tą nowelizacją, a sprawa ruszyła dopiero po fali górniczych strajków i wciąż zostaje dosyć niejasna, mówi poseł Piotr Naimski, wiceszef Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych.
To jest działanie, które powinno było już być podjęte wiele miesięcy temu. Jeżeli rezultatem tego rzeczywiście będzie możliwość ograniczenia importu węgla z obszaru dawnego Związku Sowieckiego, z Federacji Rosyjskiej przede wszystkim, to oczywiście będzie bardzo dobrze. Istota rzeczy leży nie tyle w ustawie, która daje możliwość, co w rozporządzeniu, które musi przygotować rząd do tej ustawy. Mamy obietnicę Ministerstwa Gospodarki, że przy drugim czytaniu projekt tego rozporządzenia będzie przedstawiony w komisji sejmowej. To jest, można powiedzieć, kierunek dobry. Zobaczymy, jak to będzie wykonane.
Zastrzeżenia prezesa Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla wobec ustawy budzi możliwość wykluczania z rynku większości polskiego węgla, otwierając go dla wysokiej jakości surowca rosyjskiego.
Większość posłów, przyznając, że nie jest to rozwiązanie systemowe, tylko doraźne, poparła poprawkę dotyczącą udzielania wsparcia dla likwidowanej kopalni Kazimierz Juliusz.
Posłowie zgłosili przy tym wątpliwość dotyczącą tego, czy właściwe jest pokrywanie z budżetu państwa długów kopalni, bez przyglądania się im.
Poseł Grzegorz Tobiszowski domagał się od rządu programu dla branży górniczej.
Bo sytuacja jest wyjątkowo trudna. Prosimy o jakąś wizję branży sektora węgla kamiennego. My dzisiaj mamy głosować w trybie pilnym na 280 milionami do likwidacji, a my mamy horrendalny problem, bo na funduszu przecież, który powinien być fundusz likwidacji, powinny być środki holdingu, nie ma. Na funduszu płat środków nie ma. No nikt z tego tytułu nie ponosi żadnych konsekwencji. I proszę zobaczyć, państwo dajecie nam ustawę, my de facto nie mamy wyjścia, bo jeśli jej nie przyjmiemy, no to Sejm jest winny temu, że blokujemy rosyjski węgiel, a ta ustawa nie gwarantuje blokady rosyjskiego węgla, bo my nie wiemy, jak państwo widzicie realne wykonanie tego przedsięwzięcia.
Projekt noweli ustawy dotyczącej norm jakości węgla to jeden z trzech projektów ustaw, które mają uporządkować problem importu rosyjskiego węgla do Polski.
Pomimo znacznych zapasów wydobytego węgla do Polski, sprowadzany jest surowiec w szczególności z Rosji, ze względu na konkurencyjną cenę. W 2013 roku zaimportowano do Polski około 10 milionów 800 tysięcy ton węgla, a w okresie 5 miesięcy tego roku już ponad 4 miliony ton.
Do Polski przyjechała w czwartek Mary Wagner, kanadyjska obrończyni życia.
Swój pobyt rozpoczęła od wizyty w Warszawie. Tam odbyła się premiera filmu Nie o Mary Wagner. Odwiedziona również m.in. Kraków, Białystok, Sokółkę, Gdańsk i Toruń.
Przez blisko 2 tygodnie odbędzie się 26 otwartych i 20 mniejszych spotkań z jej udziałem. W Toruniu Mary Wagner będzie gościem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej Radia Maryja oraz Telewizji Trwam.
Jacek Kotula, szef rzeszowskiego oddziału Fundacji Pro Prawo do Życia i inicjator spotkania, mówi, że szczególnie dziś potrzebne są świadectwa takich ludzi jak Mary Wagner.
Warto zaprotestować przeciwko temu, co się dzieje, jeśli się deprawuje człowieka, jeśli się poniża nienarodzone dzieci, jeśli się demoralizuje dzieci. Dlatego ja zaprosiłem ją po to, aby z jednej strony umocniła nas swoim przykładem i zachęciła do tego, aby stanąć jasno w obronie życia, a z drugiej strony, aby przestrzegła nas, że jak będziemy cicho siedzieć, to za chwilę będziemy wsadzani do więzienia, tak jak w Kanadzie.
38-letnia kanadyjska działaczka pro-life Mary Wagner za obronę życia i przekonywanie kobiet do zaniechania aborcji spędziła w areszcie blisko 2 lata. Przez swoją heroiczną walkę o życie poczęte stała się symbolem walki z cywilizacją śmierci.
Na stronie Citizen Go można podpisać specjalny list wdzięczności za jej postawę. Akcja trwa do najbliższego wtorku. Po tym terminie listy zostaną wydrukowane i przekazane Mary Wagner.
W czwartek zakończyły się obchody 70. rocznicy Powstania Warszawskiego.
Tradycyjnie już zgaszono powstańczy ogień pamięci, który płonął na kopcu Powstania Warszawskiego przez 63 dni. Dokładnie tyle, ile trwała walka polskich bohaterów.
W uroczystościach kończących obchody rocznicy na Mokotowie brali udział przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich, Straży Miejskiej, harcerze oraz mieszkańcy Warszawy i przedstawiciele władz.
Bohaterscy powstańcy przez 63 dni dzielnie walczyli z okupantem. Mimo ogromnych dysproporcji pomiędzy siłami Niemców a Armią Krajową nikt nie miał wątpliwości co do słuszności podjęcia walki, mówi Eugeniusz Wrochna, prezes Gdyńskiego Koła Żołnierzy Armii Krajowej.
Do powstania było takie silne parcie, iż nie było drugiej takiej siły, które by powstrzymało ludność Warszawy i nie tylko przed udziałem w powstaniu. I szli, i walczyli, i odnosili sukcesy.
W powstaniu życie przepłaciło wielu polskich bohaterów, mówi Eligiusz Andrzej Skórnicki, pseudonim Palma, pułkownik AK Baszta.
Tak jak dla tych kolegów, którzy zostali, którzy tu gdzieś byli pochowani. Potem była sama ekshumacja po wojnie i leżą wszyscy w naszej kwaterze na wojskowym cmentarzu. Z jednej strony to się cieszę, że mogę jeszcze spotkać kolegów, którzy jeszcze żyją. Cieszę się, że młodzieży jest bardzo dużo, która kontynuuje ten patriotyzm, który wtedy w nas, jak to się mówi, w języku młodzieżowym buzował, bo wtedy każdy szedł. Chodziło o to, żeby walczyć o tą wolność, którą nam zabrano.
Dziś wciąż prowadzone są prace ekshumacyjne, które przywracają imiona kolejnych żołnierzy Armii Krajowej. Trwają poszukiwania m.in. Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka.
Polska kandydatka na komisarza do spraw rynku wewnętrznego Unii Europejskiej Elżbieta Bieńkowska odpowiadała na pytania w Parlamencie Europejskim.
Deklarowała, że będzie dążyła do uproszczenia wszystkich procedur administracyjnych dla prowadzących działalność gospodarczą w Unii Europejskiej. Bieńkowska mówiła też o uproszczeniu i przewidywalności przepisów dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Już wcześniej Bieńkowska zasygnalizowała, że wśród jej priorytetów będą walka z istniejącymi jeszcze barierami na Unii innym rynku usług, wzmacnianie bazy i konkurencyjności przemysłowej Unii Europejskiej, a także wspieranie przedsiębiorczości.
Zapowiedziała też, że będzie prowadzić politykę zero tolerancji wobec naruszania lub niewdrażania unijnej dyrektywy usługowej.
Poseł Beata Szydło, wiceprezes PiS, życzy nowej komisarz, by zrealizowała obietnice, a przy zabieganiu o sprawy europejskie pamiętała o polskich priorytetach.
Polska w tej chwili w Unii Europejskiej nie jest na dobrej pozycji, dlatego że wszystkie uregulowania, m.in. właśnie to dotyczące rozwoju gospodarczego, chociażby słynny pakiet klimatyczny, godzą w interesy polskich gospodarki. Warto, żeby pani Elżbieta Bieńkowska zastanowiła się również na to, no będzie ją, myślę, wspierał w tym i Donald Tusk, żeby zbudować w Komisji Europejskiej, w różnych instytucjach europejskich, takie dobrym i pozytywnym tego słowa znaczeniu lobby, które zechciałoby forsować jednak inne stanowisko, inne spojrzenie na rozwój gospodarczy i docenić i dostrzec to, że nowe kraje Unii Europejskiej, które mają o wiele gorsze warunki gospodarcze w tej chwili niż ci najwięksi potentaci jak Niemcy, Francuzi.
Elżbieta Bieńkowska zadeklarowała, że w 2015 roku zaproponuje mapę drogową działań wspierających przemysł w Unii Europejskiej. Komisarz Bieńkowska była przesłuchiwana przez Komisję Przemysłu, Badań i Energii oraz Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego.
Do 2020 roku w mieście Pionerski w obwodzie kaliningradzkim ma powstać Międzynarodowy Port Morski. Będzie on mógł przyjmować statki dużych rozmiarów, co do tej pory było niemożliwe.
Najpierw zbudowany zostanie terminal dla statków pasażerskich, a następnie dla pasażersko-handlowych. Będzie on połączony z przystanią jachtową. Do tej pory Rosjanie korzystali z portów w Gdyni oraz litewskiej Kłajpedzie.
To zła wiadomość dla Polski. Port w Kaliningradzie oznacza ograniczenie zasięgu naszych państwowych terminali, mówi europoseł Marek Grubarczyk, były minister gospodarki morskiej.
Trzeba się wrócić do umowy Donalda Tuska z Władimirem Putinem w sprawie cieśniny pilarskiej i uruchomienia Elbląga. Bo to przecież nie kto inny, tylko właśnie Donald Tusk zablokował przekop przez Mierzeję Wiślaną, całkowicie hamując i ograniczając możliwości rozwojowe nie tylko Elbląga, ale całej Polski Wschodniej. Dzisiaj okazuje się, że ta umowa, którą zawarł Donald Tusk z Putinem, jest nic nie warta. To właśnie Putin jest beneficjentem całej tej sytuacji, budując własny port w Kaliningradzie i tworząc ogromną alternatywę właśnie do rozwoju obszarów tej części Europy.
Jak dodał Marek Grubarczyk, pokazuje to krótkowzroczną politykę morską rządu byłego premiera.
Teresa Kamińska, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zauważa, że port może zostać także wykorzystany do celów wojskowych. Budowa portu w obwodzie kaliningradzkim rozpocznie się w przyszłym roku i potrwa 5 lat. Powstanie 2 terminali ma kosztować około 900 milionów złotych.
Nowy szef NATO, Norweg Jens Stoltenberg, przejął oficjalnie w Brukseli swoje obowiązki. Stoltenberg, który zastąpił Andersa Foga Rasmussena, z wykształcenia jest ekonomistą i byłym premierem Norwegii.
W pierwszym przemówieniu Stoltenberg powiedział, że zawieszenie broni na wschodzie Ukrainy to szansa, ale Rosja ciągle jest zdolna destabilizować Ukrainę. Zapewnił, że NATO realizuje uzgodnienia wrześniowego szczytu w Walii, zakładające wzmocnienie obecności wojskowej na wschodzie oraz utworzenie sił szpicy, zdolnych zareagować na zagrożenie w ciągu 2-3 dni. Stoltenberg potwierdził również, że z pierwszą wizytą uda się za kilka dni do Polski oraz do Turcji.
Poseł Krzysztof Szczerski z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych mówi, że dla Polski wciąż fundamentalną pozostaje kwestia wzmocnienia artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, mówiącego o wzajemnej obronie członków sojuszu. Wprowadzenie w życie choćby zapisów dotyczących utworzenia sił natychmiastowego reagowania.
Wypełnienie postanowień z New Post, po drugie pójście o krok dalej i przekonanie polityków, zwłaszcza niemieckich, do tego, żeby bazy w Polsce powstawały. I oczywiście oczekujemy na sensie politycznym także, że NATO wyciągnie poważne wnioski z faktu, że Władimir Putin osobiście ogłosił NATO geopolitycznym przeciwnikiem Rosji. To już jest taki moment, w którym doktryna wojenna, doktryna polityki zagranicznej Rosji wprost nazywa NATO geopolitycznym przeciwnikiem. I budowanie współpracy i możliwości oddziaływania rosyjskiego na decyzje, które zapadają w NATO w sytuacji, w której kraj ten uważa NATO za tego przeciwnika, jest do nie do utrzymania, dlatego wycofanie się, uznanie za niebyłe tych umów, które podpisywano z Rosją przy rozszerzeniu NATO, jest politycznie konieczne, bo to po prostu jest logiczny wniosek z tego, co dzieje się dzisiaj w relacjach NATO-Rosja.
Oprócz Rosji niezwykle istotnym wyzwaniem dla nowego szefa NATO będzie to, co dzieje się w południowym sąsiedztwie Unii Europejskiej, między innymi pojawienie się tak zwanego państwa islamskiego w Iraku czy w Syrii.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękujemy za uwagę.